Rozmowa o dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.
Bogdan Sadowski, witam serdecznie i witam także mojego gościa. Gościa w studio, na żywo. Poseł Elżbieta Płonka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam.
Dzień dobry. Jak to przyjemnie być tak jak przedtem.
To właśnie, o to chciałem zapytać, bo jednak pandemia zmusiła nas niejako do tego, aby zachować dystans, aby rozmowy tutaj w naszym przypadku były akurat rozmowami zdalnymi, ale teraz mam przyjemność po raz pierwszy powitać panią w studiu jako osobę inaugurującą rozmowy na żywo, co oczywiście nie oznacza, że nie będą też czasami rozmowy pojawiały się w formie dotychczas zdalnej, hybrydowej. No i też w planach, też dodam, niebawem, myślę, że to jest kwestia miesiąca, dwóch maksymalnie, pojawią się także rozmowy wideo w najwyższej jakości, jeśli chodzi o nasze studio, rozmowy publicystyczne. Pani poseł, to, że tutaj w studio się spotykamy, to oznacza, że możemy ogłosić koniec pandemii również w skali kraju?
Możemy ogłosić koniec pewnego etapu, natomiast czy pandemia zechce do nas wrócić, tego nie wiemy i tutaj przestrzegałabym przed tym, żeby zbyt hura optymizmu nie było. Pamiętać trzeba jednak o obostrzeniach typu maseczka, dystans, bo to jest podstawa w tym naszym postępowaniu.
Pani mówi, że trzeba pamiętać, ale jak tak patrzy się na tłumy, szczególnie tego długiego weekendu, to zdaje się, że Polacy już nie pamiętają.
No, może nas to trochę kosztować, zatem wracam do tematu, pamiętajmy o tym i dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście wirus będzie znacząco ograniczony przez nasze szczepienia przede wszystkim, ale także i leki pojawiają się już w tej chwili, które będą nam pomagały zwalczać wirusa, wtedy powiemy, że pandemię opanowaliśmy.
Pani przecież oprócz tego, że jest pani parlamentarzystą, jest pani lekarzem, a mówi pani o zaszczepieniu. Zdaje się, że słabnie ilość osób chcących się zaszczepić. I to jest chyba problem.
Jest to problem, oczywiście, bo nawet w tej chwili mamy wolne miejsca jeszcze na ten tydzień, bo szczepimy w naszej praktyce i na następny, dlatego że jakoś zapał osłabł razem z osłabieniem samej choroby, czyli ograniczeniem się choroby. Ale to nie znaczy, że powinniśmy tak postępować. Wykorzystać ten czas na zdobycie uodpornienia, bo przed nami jesień, jak zwykle wtedy będzie trudniej.
A może trzeba pomyśleć nad zachętami, czymś, co skłoni, co pokaże tym ludziom, że warto się zaszczepić.
No, poza promocją przez osoby sławne, celebrytów, to jeszcze mamy zachęty finansowe, konkursowe, które pojawiają się ze strony rządu, a także niektórych samorządów. To wszystko jest ważne, ponieważ wszyscy wiemy, że to jest słuszne i te wszystkie antyszczepionkowe działania są szkodliwe. Zresztą wczoraj usłyszałam od kolegi, który wrócił z zagranicy i dziwią się, że Polacy są antyszczepionkowcami. Czegoś takiego nie ma w innych krajach.
To prawda. Jednak, żeby zakończyć jakby temat związany z pandemią, czy w pani ocenie baza, cała ta baza stworzona na potrzeby chorych na COVID powinna zostać jeszcze utrzymana?
To jest dosyć prawna baza, ponieważ można ją trochę przemodelować i wycofywać te elementy zakaźnego oddziału. I tak się dzieje, ponieważ potrzebujemy w tej chwili wsparcia w innych działaniach medycznych, a zwłaszcza tych chorób, które są chorobami cywilizacyjnymi. Przybyło nam również bardzo dużo potrzeb rehabilitacyjnych. W związku z tym przekształcają się placówki również w rehabilitacyjne oddziały albo placówki ze względu na to, że po covidowe dolegliwości i schorzenia wymagają tego.
Czy przykłada pani wagę do sondaży?
Przykładam, ale nie jestem zbyt łatwowierna, że tak powiem.
Zapytałem, bo jest już dostępna nowa prognoza wyborcza dla Lubuskiego, którą przygotował Marcin Paladę, socjolog specjalizujący się w geografii wyborczej. Jak pani myśli, jakie poparcie i komu jest przynależne w obecnej rzeczywistości i jeśli chodzi o te prognozy?
Nie znam akurat tych wyników, ale tak sobie myślę, że historycznie może ludność wracać do zwiększonego poparcia w naszym województwie dla lewicy.
Już wyjaśniam. Prawo i Sprawiedliwość, poparcie na poziomie pomiędzy 28,5% do 30%, Polska 2050, 27% do 28,5%, no i Koalicja Obywatelska 17,5% do 18%. Duża różnica pomiędzy Koalicją Obywatelską a Szymonem Hołownią oraz Prawem i Sprawiedliwością.
No to znaczy, że musimy ciężko pracować w tym naszym województwie. Mówię tutaj o Prawie i Sprawiedliwości.
4 do 3 mandatów.
Tak, to jest bardzo dla nas wymagające. Nie możemy liczyć na to, że działania rządu rzeczywiście przyniosą tutaj takie efekty, jak w innych regionach Polski. Tu jest ciągle nam trudno.
Na podobną ilość mandatów także ugrupowanie Szymona Hołowni mogłoby liczyć. Na 2 Koalicja Obywatelska oraz Konfederacja i PSL po 1. I żeby być także sprawiedliwym do końca, dodam, że Nowa Lewica w tymże badaniu wychodzi na poziomie od 12,5 do 14%, Konfederacja od 8 do 9, Polskie Stronnictwo od 6,5 do 8%. Czyli nie lewica, jak pani wyrokowała.
Nie lewica. No to pomyliłam się, zmieniły się preferencje naszego społeczeństwa.
Dodam, że prognoza została przygotowana z przeliczenia sondaży poparcia dla ugrupowania. Jest to prognoza, a nie sondaż, o w ten sposób.
No, miejmy nadzieję, że to wszystko jeszcze jest w trakcie. Mamy dużo czasu do wyborów, taką mam nadzieję, i wykonania dużego działania tutaj na korzyść państwa i społeczeństwa, więc pewnie się coś zmieni.
Pani poseł, znamy już główne kierunki, główne założenia Polskiego Ładu. Już o nim sporo powiedziano, sporo zaprezentowano. Zdaje się, że teraz będzie czas na i dyskusję społeczną, później oczywiście parlamentarną, która przełoży się na konkretne ustawy. Które według pani ustawy, w których tych obszarach Polskiego Ładu powinny zostać jako pierwsze przedyskutowane przez parlament?
Zostały podane 10 takich projektów na 100 dni i myślę, że sprawa podatku, kwoty wolnej od podatku jest istotna dla bytu społecznego. Również zwolnienie z podatków emerytów i rencistów, to jest ważne, to chyba są te pierwsze najważniejsze, a ze strony medycznej to faktycznie, ponieważ wiele ludzi uważa, że pandemia ograniczyła dostęp do leczenia, do lekarzy specjalistów zwłaszcza, że zniesienie limitów jest rzeczą naprawdę bardzo dobrą, bo nie było takiego od wielu lat takiego projektu.
W 2015 roku publiczne wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wynosiły 77 miliardów złotych. W roku ubiegłym było to już 124 miliardy. Czyli mamy wzrost o 60%. Docelowo, według Ładu, ma być to 7% w ciągu 6 lat, ale to dalej będzie mało.
Oczywiście zgodnie z zamożnością naszą, czy w miarę poprawy naszej zamożności, te możliwości będą większe. Ale co jest najważniejsze, o czym mówią medycy? Najważniejsze jest mieć dobry sprzęt, by szybko diagnozować pacjenta. Więc zainwestowanie w tej chwili w sprzęt diagnostyczny szpitalny jest chyba tą podstawą, bo za tym też pójdą personalia. No oczywiście inwestujemy również w wynagrodzenie, ale przede wszystkim w szkolenie nowego pokolenia medyków.
Czy Polski Ład według pani ma szansę sprawić, że będziemy mówić o rzeczywistym, tak jak o tym się mówi w założeniu, rzeczywistym awansie polskich rodzin, polskich firm? A pytam, bo z jednej strony są to historyczne wyzwania, ale z drugiej strony już teraz krytyków ów zmian nie brakuje. I to zarówno od jakiejś części także ekonomistów, jak i oczywiście politycznej opozycji.
Oczywiście. Są i entuzjaści, czy albo też dobrze prognozujący, ale są również i krytycy, albo sceptycy. Myślę, że lata poprzednie pokazały, że wiarygodność rządu Zjednoczonej Prawicy jest niepodważalna. Są błędy oczywiście w trakcie wykonywania poszczególnych kierunków działań, ale główne zadania zostały wykonane tak, jak zostało to założone. Dlatego ja wierzę w to, że skoro są wiarygodni politycy prawicy, że uda się główne założenia wykonać tak, jak zostały zaproponowane.
Zapewne pamięta pani taki twór, który nazywał się Lubuski Zespół Parlamentarny. Dlaczego już nie istnieje? Chociaż niektórzy uważają, że jest.
Może są grupy politycznego, że tak powiem, politycznego dialogu ze społeczeństwem albo z władzami publicznymi, z samorządami. Natomiast jako całego tego ciała, które pamiętam sprzed lat, kiedy jeszcze przewodził temu pan marszałek Zych, to takiego ciała nie ma. I myślę, że nie może być w tym układzie, kiedy mamy totalną opozycję, bo nie jesteśmy w stanie się porozumiewać. I to byłyby tylko niepotrzebne awantury. A tak są grupy posłów, które zajmują się określonymi działaniami. I myślę, że to wychodzi całkiem nieźle. Natomiast no, po co mamy się kłócić?
Parlamentarzyści z Lubuskiego ponad podziałami. To nie jest możliwe?
Myślę, że jeszcze nie teraz. Można spróbować. Oczywiście, że można spróbować. Tym bardziej, że będziemy musieli razem robić wiele rzeczy w rozwoju gospodarczym, w rozwoju społecznym. Mhm. Więc spróbować trzeba.
A może brakuje kogoś,
lidera,
kto
brakuje,
zaaranżowałby takie spotkanie, wystosował zaproszenie, choć podjął taką próbę dla regionu, dla mieszkańców. No bo przecież są, pani poseł, ustawy, które no, mają przełożenie, bardzo mocne przełożenie na Lubuskie.
Oczywiście. Jedną z takich osób jest europarlamentarzysta, bo to jest jedyny, jaki mamy tutaj z Lubuskiego bezpośrednio. Pani Elżbieta Rafalska mogłaby być takim liderem,
mediatorem,
tak? Takiego zespołu, albo też no, z obecnego składu parlamentarnego. No zobaczymy, musimy się nad tym zastanowić, bo mamy już pandemię w parlamencie, że tak powiem, opanowaną. Wracamy pewnie do, tak samo jak dzisiaj, do bezpośredniego spotkania, myślę, że już w lipcu w Sejmie i być może wtedy będzie to okazja na rozmowy właśnie na ten temat.
Dziękuję za pierwszą, po dłuższej przerwie, rozmowę na żywo w studiu, poranną rozmowę. Poseł Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.